dziś dalsza część naszych wykładów, kolejna historia biblijna, nasze inspiracje. Wierzę, że i dziś coś Bóg chce do nas powiedzieć i że tekst, który będę czytał, będzie pomocny nam w naszym boju, w naszej walce, którą, duchowej walce, którą toczymy. Pozwolę sobie przeczytać z drugiej księgi Mojżeszowej, 17 rozdziału, kilka wersetów, taki fragment, który opisuje to wydarzenie, które dzisiaj pragnę przywołać. Ja będę czytał z tłumaczenia Biblii Warszawsko-Praskiej, dlatego że jest mi bardziej bliska do tego rozważania, które chcę dzisiaj poprowadzić. Druga księga Mojżeszowa, 17 rozdział. Będę czytał od 8 do 16 wiersza. Może od wiersza 7, przepraszam. Od wiersza 7 do wiersza 16. Miejscu temu nadano nazwy Massa i Meriba, to znaczy próba i spór, bo tam Izraelici wszczęli utarczki z Mojżeszem, a Jahwe wystawili na próbę, gdy mówili, czy Pan jest pośród nas, czy nie. A kiedy do Rafidim przybyli Amalekici, żeby zaatakować Izraelitów, powiedział Mojżesz do Jozuego, wybierz sobie odpowiednich ludzi i stań do walki z Amalekitami. Ja sam pokażę się jutro na szczycie wzgórza, mając ze sobą laskę Bożą. I uczynił Jozue tak, jak mu rozkazał Mojżesz, przystąpił do walki z Amalekitami. Natomiast Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz miał wzniesione ręce, przewaga była po stronie Izraela. Ale gdy tylko ręce opuszczał, górę brali Amalekici. Gdy Mojżeszowi zdrętwiały ręce, przyniesiono głaz i posadzono na nim Mojżesza. Jego ręce podtrzymywali Aaron i Hur, jeden z prawej, drugi z lewej strony, tak aż do zachodu słońca miał wzniesione ręce. W ten sposób pokonał Jozue swoim ostrym mieczem samego Amaleka i jego wojsko. Wtedy Jahwe powiedział do Mojżesza, zapisz to na pamiątkę w księgach, a Jozuemu powiedz, że wymarzę imię Amalekitów z wszystkiego, co znajduje się pod niebem. Mojżesz zbudował tam na cześć Jahwe ołtarz i nazwał go Jahwe Nissi. Mówi bowiem, ponieważ Amalek podniósł rękę na tron Jahwe, on prowadzi walkę z Amalekitami przez wszystkie pokolenia. W naszym warszawskim tłumaczeniu 15 werset brzmi tak. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go Pan sztandarem moim. W Biblii Warszawsko-Praskiej mamy oryginalną nazwę, że Pan jest Jahwe Nissi, Pan sztandarem naszym. Aby zrozumieć tę historię, musimy troszeczkę cofnąć się wstecz, dlatego że miały także inne wydarzenia miejsce. Po pierwsze, za moment wrócimy do naszego fragmentu, po pierwsze Izraelici wychodzą z Egiptu, a więc lud, który był ciemiężony, był udręczony w niewoli, wychodzi z Egiptu pod przywództwem Mojżesza i udaje się do ziemi, którą Pan im wskazał. Po drodze napotykają na przeszkody, taką przeszkodą było Morze Czerwone, a także pogoń ze strony Egipcjan, którzy próbowali ich z powrotem wprowadzić do ziemi egipskiej i wziąć w niewolę. Oto pierwszy moment, w którym następuje załamanie, pierwszy moment, w którym oni zaczynają się bać, zaczynają mówić przeciwko Mojżeszowi, zaczynają żałować swojego wyjścia, zaczynają po prostu szemrać, zaczynają utyskiwać. Ale Mojżesz stanął przed Panem i Bóg dał mu zwycięstwo. Morze Czerwone się rozstąpiło, przeszli na drugą stronę i wtedy Biblia mówi, że Mojżesz poprowadził takie niesamowite nabożeństwo uwielbiające. W 15 rozdział nam o tym mówi. Sam Mojżesz, sam ich przywódca stanął na czele i zaintonował pieśń zwycięstwa. Wtedy Mojżesz zaśpiewał i synowie izraelscy następującą pieśń Panu. I ta pieśń jest w 15 rozdziale, wszystkie zwrotki tej pieśni. Była to bardzo długa pieśń, nie taka jak nasze refreny obecnie, które są bardzo króciutkie. Była to pieśń uwielbienia, była to pieśń wdzięczności, był to hymn na chwałę Bogu, był to taki hymn pełen przesłania. Można by kazanie wygłosić na podstawie tej pieśni Mojżesza. Dołączyła także Miriam, siostra Arona, która grała na tamburynie, na bębenkach, w pląsach. Było potężne uwielbienie dla Boga. I kiedy to nabożeństwo się skończyło, mówię takim naszym językiem, kiedy skończył się ten czas celebrowania i świętowania, ruszyli dalej. Ale znów napotkali na przeszkodę. Oto woda była gorzka. Oto chciało im się pić, a nie było wody takiej, jaką oni chcieli. Woda była gorzka i zaczęli szemrać. I czytamy już w 15 rozdziale, w 24 wersecie, lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić, co będziemy pić. Gdybyśmy zatrzymali się przy tym wersecie, doszlibyśmy do 16 rozdziału, gdzie ten sam lud szemrze, że nie ma co jeść, że brakuje im jedzenia. A więc zamiast być wdzięczni, zamiast polegać na Bogu, zamiast ufać Panu, zamiast korzystać z Bożej łaski, Bożych obietnic, bo przecież takowe Bóg im dał, oni narzekają, szemrzą, utyskują, buntują się. Czytamy w 16 rozdziale, wierszu 6. I rzekli Mojżesz i Aaron do wszystkich synów izraelskich: wieczorem poznacie, że to Pan wyprowadził was z ziemi egipskiej. Poznacie. Jeszcze raz Pan wam ukaże swoją chwałę. 7 werset. A rano ujrzycie chwałę Pańską, gdy usłyszy szemranie wasze przeciwko Panu, a my... Czym jesteśmy, że szemrzecie przeciwko nam? Bardzo ważny werset 8. I rzekł Mojżesz dalej: gdy Pan da wam wieczorem mięso do jedzenia, a rano chleb do nasycenia się, bo Pan wysłuchał szemranie wasze, które podnosicie przeciwko Niemu, to czy my jesteśmy? Wasze szemranie zwraca się nie przeciwko nam, ale przeciwko Panu. Kiedy występowali przeciwko Mojżeszowi, kiedy atakowali go, że nie mają co pić, kiedy atakowali go, że nie mają co jeść, kiedy atakowali go, że wyprowadził ich z niewoli egipskiej i teraz muszą cierpieć biedę na pustyni, że mają braki, że nie mają tego, czego im potrzeba, to tak naprawdę czytamy w tej drugiej księdze Mojżeszowej, w 16 rozdziale, że szemrali przeciwko Panu, nie przeciwko ludziom, nie przeciwko Mojżeszowi, że występowali tak naprawdę przeciwko Bogu. I to Bogu się bardzo nie podobało. Te pierwsze momenty, te pierwsze chwile, te pierwsze jakby tygodnie podróży, jaką mieli wykonać, były przepełnione narzekaniem, obawami, lękiem. To nie był czas wywyższania Pana, to nie był czas wdzięczności i wiary. To był czas ich ludzkich słabości. I dlatego czytaliśmy w wersecie 7. Dlatego nazwali te miejsca, w których byli, nazwali je Masa i Meriba. Pierwsza nazwa znaczy próba. To dlatego czytałem Biblię warszawsko-praską, że jest rozszerzona, bardziej zgłębiona, zgłębia czy poszerza ten temat. Nazwa Massa znaczy próba, a nazwa Meriba znaczy spór, szemranie, utyskiwanie. Pomyślałem sobie, gdy czytałem ten werset, że jako lud Boży, mający Boga po swojej stronie, powinni nazwać te miasta inaczej, czy przynajmniej jedno z nich. Powinni nazwać je Massa i Zwycięstwo. Nie szemranie. Nie spór. nie utyskiwanie, bo Pan obiecał im zwycięstwo. I kiedy właśnie znaleźli się w takiej sytuacji, kiedy byli pełni zwątpienia, kiedy poruszali się w swojej słabości, to jest nasz tekst, 17 rozdział, nadciągnęli, przyszli do Refidim Amalekici, aby zaatakować Izraelitów. I oto pierwsza lekcja. Pierwsza lekcja. Diabeł wie, w jakim stanie jesteśmy. Diabeł wie, czy my jesteśmy gorący, czy letni. Diabeł wie, jak blisko Pana jesteśmy w naszym codziennym życiu. I zazwyczaj atakuje, zazwyczaj przychodzi wtedy, kiedy nasze życie jest osłabione, kiedy nasze życie duchowe jest liche, kiedy jesteśmy letni, kiedy jesteśmy obojętni, kiedy tak bardzo wiele razy wątpimy i narzekamy także na swój los. Wtedy przychodzi jego atak. Ktoś zapytał, czy człowiek wierzący, ten, który ma Ducha Świętego i Jezusa w swoim sercu, może być podatny na działanie demoniczne, na działanie diabła szatana. Kiedyś Reinhard Bonnke wytłumaczył to bardzo prosto i powiedział tak: jeśli piec jest gorący, żadna mucha na nim nie siądzie. Bardzo mi się to podoba. Jeśli piec jest gorący, to żadne robactwo na nim nie siądzie. Ale jeśli piec jest zimny, to wszystko, co lata, to na tym piecu siada. A także, kiedy jest letni. Nawet ja siadałem u babci na piecu. Tam z kocyka miałem takie siodełko. Pamiętam, jak przez mgłę. Na piecu siedzieliśmy u babci, bo było ciepło, to było jedyne miejsce ogrzewania. Ale to nie był piec gorący, to był piec letni. Co nam to mówi? Że diabeł jest w stanie dręczyć nas, przychodzi, aby nas atakować, kiedy jesteśmy letni, kiedy jesteśmy ostygli. Wtedy on przeprowadza swój atak na nasze życie. Ale kiedy jesteśmy gorący, kiedy jesteśmy pełni Bożego Ducha, kiedy płomienni Duchem Panu służymy, diabeł nie ma szans. On jest pokonany, jest pod naszymi stopami. Nie podejmie się walki z nami, bo on wie, że jest skazany na porażkę. Dlatego naszym zadaniem jest być blisko Pana. Dlatego naszym zadaniem jest zawsze mieć Pana przed naszymi oczyma. Dlatego naszym zadaniem jest być blisko Boga każdego dnia, być pełnym Ducha Świętego, być ludźmi słowa, trwać w społeczności z Panem, być ludźmi, którzy są rozkochani w Bogu. Wtedy jesteśmy zabezpieczeni przed diabłem szatanem. To był ten moment. Ten moment słabości Izraela, ten moment słabości narodu wybranego, który wyszedł z niewoli, kiedy szemrał, kiedy narzekał, kiedy lekceważył Boże obietnice, kiedy lekceważył to, co Bóg im powiedział, że będzie z nimi, że będzie ich strzegł, że będzie ich chronił, że ich będzie prowadził i że Mojżesz ma słowo, które on posłał i że dojdą do ziemi, którą on im wytyczył, wyznaczył w dziedzictwo. Ale ta ludzka słabość. Ta ludzka słabość. Kiedy czytałem te fragmenty, pomyślałem sobie, jak Bóg jest dobry już w Starym Testamencie. Wtedy, kiedy jeszcze nie było tej okazanej łaski w Chrystusie, jaką my dzisiaj mamy. Mimo, że szemrali, mimo, że popełniali tak straszne błędy, mimo, że zapominali o Bożych obietnicach, Pan ciągle im błogosławił. Zsyłał im mannę z nieba, zsyłał im jedzenie, posyłał im pokarm, kiedy go potrzebowali, mimo że szemrali, mimo że utyskiwali, że narzekali, że chcieli wracać do Egiptu. A kiedy nie mieli wody, to ona wytrysnęła ze skały. To mi mówi o dobroci Bożej, o Jego miłosierdziu. To mi mówi o Jego przychylności dla swojego ludu. I w naszym przypadku tym bardziej Bóg jest pełen miłosierdzia i łaski. Ale to nie zwalnia nas z tego, aby być gorącymi dla Pana. To nie zwalnia nas z tego, aby być blisko Boga, aby być gorliwymi. Bo Pan okazuje nam łaskę, a więc bez względu na to, jak żyję, jak postępuję, wszystko będzie dobrze. Nie, nie będzie dobrze, bo jest Boży przeciwnik, który wtedy ma do nas większy dostęp. Atakuje. przychodzi, aby nas zniszczyć. I w tych trudnych momentach, jakże często łatwo jest stracić głowę, że tak powiem w cudzysłowie, i nie wiemy, co robić, nie wiemy, jak zareagować. A więc nazwali te miejsca próba, czyli doświadczenie. Jeśli byśmy mieli się odnieść do Bożego Słowa, do Nowego Testamentu, to Jakub coś na ten temat pisał i myślę, że próby nas nie omijają. A co Jakub powiedział, mówiąc o próbach? Próby są nam potrzebne. Próby są nam potrzebne. My musimy przechodzić przez próby. Pierwszy rozdział, drugi werset. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. A więc potrzebujemy prób, potrzebujemy przechodzić przez próby i Bóg nas przez te próby prowadzi. Ale tą drugą nazwę bym zmienił. Nie spór, nie szemranie, nie utyskiwanie nad swoim losem, ale bym właśnie nazwał to miejsce zwycięstwem. Zwycięstwem w próbie. Zwycięstwem dlatego, że zaufałem mojemu Bogu. Zwycięstwem dlatego, że postanowiłem na Nim polegać. Zwycięstwem dlatego, że postanowiłem Go wielbić, oddawać Mu chwałę. Bez względu na to, przez co przechodzę, będę Mu oddawał chwałę, bo On jest godzien chwały. Już kiedyś mówiłem na ten temat, dzisiaj teraz to wraca do moich myśli, nawet o tym nie myślałem wcześniej, teraz mi się to przypomina, że kiedyś, gdy nauczałem na temat uwielbienia, to użyłem tego przykładu, że Izraelici od samego początku trochę źle się nauczyli, że oni od razu, gdy wyszli z Egiptu, nauczyli się wielbić Boga po fakcie. Nauczyli się wielbić po tym, jak zobaczyli zwycięstwo. Oczywiście musimy Bogu dziękować, musimy Boga wielbić, ale gdy znaleźli się w trudnej sytuacji, to już nie umieli Boga wielbić, już nie potrafili Mu dziękować, już Mu nie oddawali chwały, ale szemrali. I to później jakby powielali w ciągu całej swojej podróży do ziemi obiecanej. Gdy czytamy Stary Testament, bezustannie widzimy, że Izraelici szemrzą, narzekają, utyskują. Zresztą list do Koryntian mówi nam, że byśmy wzięli z tego lekcję i nauczyli się, by nie postępować niewłaściwie jak nasi przodkowie. Bo powinno się Bogu oddawać chwałę przed zwycięstwem. Powinno Mu się oddawać cześć, nim zostanę uzdrowiony. Powinno Mu się oddawać chwałę, nim przyjdzie odpowiedź, nim sytuacja się zmieni, bo On jest godzien chwały i On dał nam obietnicę. A w Jezusie Chrystusie wszystkie są na tak. A więc wróćmy do naszej historii. Oto Bóg daje lekcję narodowi izraelskiemu i pokazuje im sposób walki. Sposób walki. Gdyż bój toczymy, używając języka Nowego Testamentu. Bój toczymy, zresztą do tego tekstu za moment wrócimy. Jak Bóg zaplanował tą walkę, kiedy Amalekici przyszli, aby się siłować z Izraelem w Refidim? Po pierwsze, 9 werset, powiedział Mojżesz do Jozuego: kiedy będziesz podejmował walkę, wybierz sobie odpowiednich ludzi i stań do walki z Amalekitami. Bardzo ciekawa myśl. To właśnie w tłumaczeniu Biblii Warszawsko-Praskiej. Wybierz sobie odpowiednich ludzi. Myślę, że każda armia, która idzie do boju, oddział, który ma podjąć walkę, chce mieć w swojej grupie, w swoim oddziale odpowiednich ludzi, którzy są wyszkoleni, którzy są gotowi, aby podjąć walkę. Tam nie mogą być ludzie słabi, chorzy, którzy nie potrafią toczyć boju, którzy może nie są wyszkoleni, nie rozumieją zasad walki. Wybierz sobie odpowiednich ludzi. Stań z odpowiednim oddziałem. Kiedy podejmujemy się walki duchowej, musimy stanąć z odpowiednimi ludźmi. Musimy stać w szeregu z tymi, którzy są pełni Bożego Ducha Świętego. My razem jako Kościół, jeśli podejmujemy walkę, musimy być pełni Bożego Ducha. Musimy być przygotowani do walki. Nie możemy być ludźmi, którzy będą uciekać z placu boju. Nie możemy być tymi, którzy się szybko poddadzą. Musimy być tymi, którzy są wytrwali i będą walczyć do końca. Taki Kościół jest zwycięski. Gdy podejmujemy się boju, gdy podejmujemy się takiej walki, musimy być ludźmi, którzy stoją razem w oparciu o Boże Słowo i mamy ten miecz, o którym czytamy dalej, że Jozue, używając tego swojego ostrego miecza, zwyciężył Amaleka i jego wojsko. A więc musimy być ludźmi, którzy stoją mocno, trzymając w ręce miecz Bożego Słowa. Bo inaczej nie wygramy, inaczej nie pokonamy wroga. Inaczej nie przezwyciężymy. Kiedy zaczną wkradać się wątpliwości, kiedy nagle opadną nam ręce, kiedy się będziemy poddawać, będziemy bezradni, bezsilni, nie będziemy mieli odpowiedzi, nie będziemy mieli narzędzia do walki, wtedy ta bitwa nie będzie zwycięska. Kiedy Mojżesz mówił, że stanie do modlitwy, Pan powiedział do niego, kiedy pójdziesz na wzgórze, które ja ci wskażę, miej ze sobą laskę, którą ci dałem. A więc to narzędzie, które ci dałem. Mojżesz otrzymał to narzędzie, ten kij pasterski, jeszcze w Egipcie. Bóg powiedział mu, że ma używać tego kija pasterskiego, tej laski pasterskiej, kiedy będzie zmagał się z Faraonem, kiedy będzie oczekiwał na cuda, które Bóg będzie czynił. Gdybyśmy mieli jakoś ten obraz utożsamić z nami, to nic innego nie widzę, patrząc na ten kij pasterski, na to narzędzie, które miał Mojżesz w swoim ręku. Nic innego nie widzę, jak moc Ducha Świętego, moc Bożą, którą otrzymujemy od Pana jako nasze narzędzie walki. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego. To jest coś, co najbardziej nam jest potrzebne, gdy podejmujemy bój modlitewny, gdy chcemy stoczyć tą walkę. Musimy mieć to namaszczenie. Potrzebujemy tego ognia Bożego Ducha. Duch Boży musi spocząć na nas. Musimy wystąpić w mocy Ducha Świętego. To Duch Boży jest tym narzędziem, które potrzebujemy. Gdyż to jest bój, gdyż to jest walka. Walka z Amalekitami może być zobrazowana tym, przypomnijmy sobie, co apostoł Paweł mówi do zboru w Efezie. Znany tekst. Pozwolę sobie go przeczytać. 10, werset 6 rozdziału. W końcu umacniajcie się w Panu, w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebiańskich. Dlatego weźcie całe to narzędzie, całą tą zbroję, abyście mogli stawiać opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Inne tłumaczenie mówi, abyście mogli zwyciężyć, abyście mogli pokonać te przeciwności, abyście mogli odeprzeć te ataki. Potrzebujemy tej mocy Ducha Świętego. I nasza modlitwa wtedy będzie modlitwą skuteczną, modlitwą pełną ognia, modlitwą pełną namaszczenia, kiedy będziemy w modlitwie posługiwać się tym narzędziem, tak jak Mojżesz. Jego podniesione ręce symbolizują modlitwę. Jego wzniesione ręce symbolizują modlitwę. Apostoł Paweł mówił o tym, gdy pisał do Tymoteusza. Mówił, pragnę, aby wszyscy mężczyźni modlili się, wznosząc swoje ręce, podnosili swoje czyste ręce. W każdym miejscu, abyśmy byli ludźmi, którzy mogą podnosić swoje ręce w modlitwie. Ale aby ta modlitwa, ten bój był skuteczny, potrzebujemy tego narzędzia mocy Bożego Ducha. Mocy Bożego Ducha. Dlatego, że mamy nasze ludzkie słabości. Czy przyznajemy się, że mamy nasze ludzkie słabości? Mamy nasze ludzkie słabości. Mamy nasze słabe skłonności, które są w nas. Nie jesteśmy z żelaza, jesteśmy tylko ludźmi. I Bóg to rozumie, Bóg o tym wie. Że przychodzą momenty, w których czujemy się osłabieni, w których nie jesteśmy może w stanie, w którym to momencie niekiedy jest nam ciężko podejmować walkę. Dlatego potrzebujemy mocy Ducha Świętego. To już miało miejsce w Ewangelii Mateusza, 26 rozdziale. Jest opisane wydarzenie, gdzie mowa jest o ludzkich słabościach. Słabościach nie byle kogo, ale naocznych świadkach cudów Jezusa, które czynił. Naocznych świadkach Pana, który tu na ziemi dokonywał niesamowitych rzeczy. Chciałbym, abyście sobie to wyobrazili. Oto Pan Jezus chodzi ze swoimi uczniami. Wskrzesza zmarłych. Otwiera oczy niewidomym. Uzdrawia trędowatych. Rozmnaża chleb. Chodzi po morzu. Ucisza wzburzone morze. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Uwalnia z demonów. Uwalnia człowieka, którego wiązali łańcuchami. A nagle on siedzi jak baranek i chce iść i naśladować Pana. I nagle znajdują się ci sami ludzie z Jezusem w ogrodzie Getsemane. Ci sami ludzie są obok Pana w ogrodzie Getsemane. 36 werset mówi: Jezus idzie z nimi do ogrodu i mówi do swoich uczniów: siądźcie tutaj, ja będę się modlił w oddali. Wziął ze sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych, począł smucić się i tworzyć. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci, czuwajcie ze mną, stójcie ze mną, módlcie się ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje i modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszak nie jak ja chcę, ale jako Ty chcesz. I wrócił do tych naocznych świadków tych wszystkich rzeczy. I wrócił do tych, którzy chodzili z Nim, i wrócił do nich i zastał ich śpiących. Powiedzcie mi, czy wy byście zasnęli? Chodząc 3 lata z Jezusem, widząc cuda, jakie czynił, widząc rzeczy, które są nie do wyobrażenia. I oto jest krótka modlitwa i śpicie. Pan Jezus mówi: czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało jest mdłe. I tutaj jest ten punkt naszej słabości. My ciągle jeszcze mamy słabe nasze ciało. Ciągle jeszcze narażeni jesteśmy na słabości. One są. Musimy się tylko do nich przyznać. Ja nie cierpię takich super bohaterów, którzy popisują się, jak duchowi oni są, jacy oni są silni i tak dalej. Bo różnie to z tymi super bohaterami jest. Wielu takich znałem. Lepiej być świadomym swoich słabości i polegać na Duchu Świętym, który pomaga nam przełamywać nasze słabości. Jesteśmy tylko ludźmi. Jesteśmy tylko ludźmi. Mówi o tym Pan Jezus. Jesteście tylko ludźmi. Duch może jest was ochoczy, ale ciało jest słabe, ciało jest mdłe. I myślę, że gdybyśmy tak naprawdę widzieli te wszystkie rzeczy, które Pan Jezus czynił. Myślę, że gdybyśmy tak naprawdę byli w centrum tego, co się działo, gdy Jezus chodził po ziemi i dokonywał tych rzeczy i mieli pełnię Bożego Ducha, o wiele byłoby nam prościej i łatwiej pokonywać takie słabości cielesne w ogrodzie Getsemane. Tutaj utożsamiam się z uczniami, z tymi, którzy byli obok Pana. A więc w tej naszej słabości potrzebujemy duchowego wsparcia, potrzebujemy tego narzędzia, które pomaga nam walczyć, ale także potrzebujemy siebie nawzajem, wsparcia jedni drugich. I to też jest ten obraz, który jest zapisany w tym tekście. Oto Pan posyła z Mojżeszem, posyła Arona i Hura. Gdy toczony jest bój, gdy jest toczona walka, oni stają obok niego, aby wspierać jego zdrętwiałe ręce, aby te ręce nie opadły, aby modlitwa nie ustała. Potrzebujemy siebie nawzajem, aby modlitwa nie ustała. 12 werset mówi, gdy Mojżeszowi zdrętwiały ręce, to jest ta słabość ciała, przyniesiono głaz i posadzono na nim Mojżesza, a jego ręce podtrzymywali Aaron i Hur, jeden z prawej, drugi z lewej strony, tak aż do zachodu słońca miał wzniesione ręce. W ten sposób pokonał Jozue swoim ostrym mieczem swego wroga Amaleka i jego wojsko. A więc jeśli pragniemy oglądać zwycięstwo, musimy walczyć do końca. To pierwsza lekcja. Ale dlatego, że mamy słabości, jesteśmy tylko ludźmi, potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy wspierania jedni drugich. Stania obok. W modlitwie. To jest to zespołowe stanie w wierze. To jest ta zespołowa, wspólna nasza wiara, która ma wielką moc. Może jeden pokonać 1000, ale 2 10 tysięcy. Musimy stać razem. Jeśli pragniemy zwycięstw, jeśli pragniemy cudów, jeśli pragniemy oglądać chwałę Bożą, stoimy razem, wspieramy się razem, zachęcamy się, podnosimy ręce jedni drugich, wzmacniamy, dodajemy otuchy, stoimy obok, nie po to, aby kogoś przewrócić, nie po to, aby komuś podłożyć nogę, ale po to, aby go wesprzeć, aby mu pomóc podnieść zdrętwiałe dłonie, ręce, może omdlałe kolana, aby znowu armia stała razem, aby znowu płynęła modlitwa. I musimy także pamiętać, to jest ostatnia myśl, że nad nami musi powiewać sztandar. Pan jest sztandarem moim. Pan jest sztandarem moim. Taki zbudował pomnik Mojżesz. Nazwał ten ołtarz, ten pomnik, Pan jest sztandarem moim. W tej Biblii Warszawsko-Praskiej czytamy Jahwe Nissi. Pan jest moim sztandarem. Ten sztandar musi powiewać nad nami. Przyłóż rękę do sztandaru Pana. 16 werset. Już nasza Biblia Warszawska mówi tak. Przyłóż rękę do sztandaru Pana. Wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie. Ten bój duchowy, ta walka, zmaganie się jest między Panem a księciem ciemności. Aż do ostatniego momentu, a tym ostatnim wrogiem zniszczona będzie już śmierć. Kiedy już jej nie będzie. Pan Jezus odniósł triumf na krzyżu, na Golgocie dla nas. Abyśmy mogli pod tym sztandarem stać. Abyśmy mogli trwać w modlitwie, abyśmy mogli oglądać zwycięstwo w naszym życiu. Ale przyjdzie moment, kiedy Pan dokona ostatniego sądu nad swoim wrogiem. Bo ta walka z pokolenia w pokolenie, aż do końca, jest między Panem a Amalekiem. Możemy powiedzieć dzisiaj między księciem ciemności, diabłem szatanem, kłamcą i zwodzicielem. Ten, który przyszedł kraść, niszczyć i wytracać. Ten bój ciągle trwa. Ale jest to bój Pana, jest to bój zwycięski. I Pan zabije go tchnieniem swoim. I pokona, i wrzuci do jeziora ognistego. Ale do tego momentu musimy stać pod tym sztandarem. Ten sztandar musi powiewać nad nami. Pan jest sztandarem moim. Pan, mój Pan, Jehowa Nissi. Tak oryginalnie brzmi to określenie. I ta bitwa jest bitwą zwycięską. W każdej sytuacji, gdy będziemy mieli podniesione nasze ręce i będziemy wzmocnieni przez Pana. Amen. Niech to będzie dla nas zachętą, coś inspirującego. Weźmy z tego tekstu. Pamiętajmy, aby nie uczyć się źle, aby nie chwalić Boga tylko w wtedy, gdy nam coś da, gdy coś uczyni, gdy coś się wydarzy, gdy przyjdzie odpowiedź na modlitwę. Ale Bóg jest godzien chwały bezustannie. Każdego dnia możemy zacząć dzień oddawania Mu chwały. Nie śpiewajmy pieśni zwycięstwa tylko po zwycięstwie. Śpiewajmy pieśń zwycięstwa przed zwycięstwem. Nim to zwycięstwo przyjdzie, nim moja rodzina się nawróci, nim moje potrzeby zostaną zaspokojone, nim ustąpi choroba. Panie, chcę Ciebie wielbić, chcę Ciebie uwielbiać, chcę oddawać Ci cześć. Eliminujmy spór, szemranie. Niech nie będzie meriba, niech będzie zwycięstwo, niech będzie to ogłoszenie, ta deklaracja, że mój Pan jest większy niż mój problem, że mój Bóg jest ponad tym wszystkim, co przeżywam, trudnego, co trudnego się dzieje w moim życiu. Kiedy się modlimy, kiedy idziemy razem do boju, niech stoją obok nas odpowiedni ludzie. Oczywiście modlimy się za wszystkich ludzi, modlimy się za nieodpowiednich, błogosławimy nawet wrogów naszych, stawiamy się za tymi, którzy są przeciwko nam. Nie jesteśmy po to, by potępiać, by oskarżać, by atakować, by występować z agresją przeciwko komuś. Nie, jesteśmy po to, by błogosławić, by się modlić. Ale gdy stoimy razem w boju, gdy idziemy do takiej walki, Jozue musiał wziąć odpowiednich ludzi, aby stanąć do walki z Amalekitami. I gdy modlimy się, niech to będzie wspieranie siebie nawzajem. Dlatego Bóg ma Kościół, nas, cały Kościół na obliczu ziemi. Skupia ludzi ze sobą. Nie chce, abyśmy byli oddzielonymi jednostkami, które same zmagają się w modlitwie ze swoimi trudnościami, bo nie damy rady. Potrzebujemy siebie nawzajem. Każdy z nas potrzebuje Aaronów i Hurów obok siebie. Nie Hurów, Hury są do śpiewania. Mówię Hur, czyli chodzi mi o Hura. Potrzebujemy, aby stali obok nas, abyśmy się razem modlili. Nie rozumiem chrześcijan, którzy mówią, to moja osobista sprawa, sam sobie muszę z nią poradzić. Będzie bardzo ciężko, będzie bardzo trudno. Nawet Mojżeszowi zdrętwiały ręce, i kiedy je opuszczał, kiedy je obniżał, one opadały w dół. Biblia mówi, że Jozue przegrywał, tracił, a Amalekici byli górą. Bo kiedy gaśnie nasza modlitwa, kiedy gaśnie modlitwa Kościoła, kiedy gaśnie nasze wstawiennictwo, diabeł natychmiast próbuje wziąć górę. Ale kiedy się będziemy modlić, kiedy będziemy wołać, kiedy nasze ręce będą podniesione, nasze kolana wyprostowane, kiedy będziemy stać przed Panem jak jedna armia, wtedy będziemy oglądać zwycięstwo Boże. Mam na myśli kolana wyprostowane nie w tym sensie, że jesteśmy pokonani, bo czasami je trzeba zgiąć i to nie jest oznaka przegranej bitwy, kiedy padamy na kolana i modlimy się. Myślę, że rozumiecie, co chcę powiedzieć. Gotowe do boju oddziały niech stoją przed Panem. Powstańmy, aby się modlić jeszcze na koniec. Chciejmy do Pana zawołać. Niech płonie w nas ogień Bożego Ducha. Nie dopuszczajmy doletności. Bądźmy jak ten gorący piec, którym płonie ogień. Ogień Bożego Ducha. Ja pragnę być takim człowiekiem. Pragnę być takim chrześcijaninem. O Duchu Święty, dziś zawołajmy, niech płonie w nas ten Boży ogień, ten Boży płomień. Nie poddawajmy się szemraniu, nie poddawajmy się różnego rodzaju ludzkim słabościom. Bóg da nam zwycięstwo, jesteśmy tu razem. Panie, dziękujemy Ci, że stoimy przed Tobą razem, jako Kościół. Panie, dziś także modlimy się za tymi, których nie ma, za całym Twoim Kościołem, za tym dużym gronem naszych braci i sióstr, którzy dziś pracują, uczą się w szkołach, wykonują różne obowiązki. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty powołałeś nas do boju, do boju zwycięskiego. Dlatego chcemy wzmacniać się w Tobie, Boże. Chcemy nabywać siły w Tobie, Panie. Chcemy przywdziewać całą naszą zbroję. Chcemy być pełni Twojego Ducha Świętego. Chcemy mieć to narzędzie w naszym ręku, które nam dałeś. Autorytet, ten miecz Twojego słowa i tarczę wiary i autorytet Twojego imienia. Panie, abyśmy toczyli bój zwycięski. Abyśmy się nie poddawali. Abyśmy, Panie, parli do przodu, aby Panie, nasz wróg, ten duchowy przeciwnik, ten, który przychodzi kraść, niszczyć i wytracać, ten, który atakuje, ten, który próbuje zburzyć naszą wiarę, ten, który trzyma w niewoli naszych najbliższych, ten, który wiele razy jest także sprawcą nieszczęść, chorób i tragedii. Panie, niech będzie pokonany w imieniu Jezusa. Dzisiaj, Panie, także stoimy razem jako Twój Kościół. Może czasami opadają nam ręce, może nie jest nam łatwo, ale Panie, dziś podnosimy ręce jedni drugich. Dzisiaj znów, Panie, błogosławimy siebie nawzajem. Dzisiaj znów, Panie, do Ciebie wołamy. I dzisiaj znów wiemy, że Ty, Panie, jesteś po naszej stronie. I Ty jesteś naszym sztandarem. Panie, ten sztandar powiewa nad nami. Panie, bo to jest Twój bój, to jest Twoja walka aż do końca. Panie, dziękujemy Ci, że przyjdzie taki dzień, kiedy swoim tchnieniem zniszczysz diabła szatana i wrzucisz go do jeziora ognistego. Płaczu już nie będzie, łez już nie będzie, bólu już nie będzie, śmierci już nie będzie. Ale do tego momentu, Panie, pomóż nam zwyciężać w naszym życiu, aby przeciwnik, który przychodzi, chociaż jest, chociaż krąży jako lew ryczący, ale w nas nic nie ma. Panie, dziękujemy Ci, że Ty wypełniasz nasze życie swoim duchem, swoją obecnością, swoją mocą i swoją chwałą. Panie, dziękujemy Ci. Panie, uwielbiamy Ciebie. Panie, oddajemy Ci chwałę przed naszymi zwycięstwami, nim one nadejdą. Nim nawróci się cała nasza rodzina, my już Ci oddajemy chwałę, my już Ciebie wielbimy, my już Tobie dziękujemy. Panie, nim przyjdzie rozwiązanie w różnych dziedzinach naszego życia, my już oddajemy Ci cześć, bo jesteś godzien chwały, Panie, bo jesteś Bogiem wielkim i potężnym, jesteś tym, który włada narodami. Nim przyjdzie uzdrowienie, Panie, my już Ciebie wielbimy, już Ci oddajemy chwałę, bo jesteś naszym lekarzem i sińce i rany Twoje uzdrowiły nas. Panie, dziękujemy Ci za to. Dziś wieczorem to wyznajemy. Panie, chcemy mocno, mocno trzymać się Twojego słowa, Twoich obietnic, które są w Jezusie Chrystusie. Wszystkie na tak dla każdego z nas. Dziękujemy Ci, Panie. Chwała Tobie. Chwała Tobie, Jezus. Chwała Tobie, Jezus. Za wzmocnienie naszej wiary. Za wzmocnienie duchowe. Za posilenie i napełnienie, Panie. Kiedy przychodzą słabości. Kiedy, Panie, nasze ciało próbuje wziąć górę. Kiedy nawet wtedy, gdy duch jest ochoczy, ale ciało staje się mdłe. Dziękujemy Ci za nowe tchnienie Ducha Świętego. Za nowe tchnienie ognia w nasze życie. Aby pokonać słabości nasze. Dziękujemy Ci, Panie. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Błogosławię Twój Kościół. Błogosławię moich braci, moje siostry. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy stać razem, że jesteśmy razem w tym boju, w tej walce, w tych zmaganiach. Panie, kiedy wokół szaleje ten Amalek XXI wieku, Panie, kiedy dzieją się te wszystkie złe rzeczy, dziękujemy Ci, że możemy stać razem, jako armia, jako odpowiedni ludzie, jako ci, którzy są zbawieni, napełnieni Duchem Świętym, aby toczyć tą walkę, walkę zwycięską, bój zwycięski. Dziękujemy Ci, Panie, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Dziękujemy Ci, Panie, że diabeł jest pod naszymi stopami. Dziękujemy Ci, Panie, że, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa możemy wypędzać demony, możemy przeciwstawiać się złym duchom. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś Królem Królów i Panem Panów i Twój sztandar powiewa nad naszym życiem. Dziękujemy Ci za to. Chwała Ci, Jezus. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie.